Sława Jezusu Chrystu. Dzisiaj opowiem o książce, którą napisali dwaj panowie, Greg Lukianow i Jonathan Haidt. Obaj związani z amerykańskim środowiskiem akademickim. Swoimi obserwacjami dzielą się w książce Rozpieszczony umysł, jak dobre intencje i złe idee skazują pokolenie na porażkę. Została wydana w języku polskim w Poznaniu w 23 roku, ale była pisana w połowie minionej dekady. Rozpieszczony umysł to taki zadziwiający trochę tytuł, no bo jak można rozpieścić umysł? A jednak są metody i co za tym idzie? W ogóle to można postawić pytanie. Sytuacja na amerykańskich uniwersytetach, cóż nas może obchodzić? A jednak uniwersytety, począwszy od średniowiecza, to jedno z najwspanialszych dokonań zachodniej cywilizacji. Kuźnia myśli, idei i autorytetów, bastion prawdy i moralności, ogród nauki i postępu, tak bym to streściła. To także miejsce ścierania się różnych myśli i poglądów, dojrzewania myśli teologicznej, dawniej uniwersytetów nie wyobrażano bez wydziałów teologicznych. Idee wynoszone poza mury uniwersytetów kształtowały społeczeństwa i narody i nadal kształtują. Tylko jak? To jak jest dla nas bardzo ważne, ponieważ to, co się dzieje na Zachodzie, natychmiast przenika i na polskie uniwersytety, a tym samym do naszej świadomości. Obaj autorzy obserwują pokolenie, które nazywają iGen, czyli Internet Generation, iGen chyba trzeba mówić. Młodych, tu studentów, urodzonych około 1995 roku, czyli po pokoleniu milenialsów. Oni przychodzili na świat około 1982. To inne pokolenie. Widzą w nim dużo częściej niż u milenialsów stany lękowe, depresje, próby samobójstwa i samobójstwa. Jednym słowem kruchość. W swój świat nastoletni wchodzili w momencie pojawienia się iPhone'ów. To 2007 rok, które ekstremalnie zmieniły życie amerykańskich nastolatków. W tym czasie pojawiały się też media społecznościowe i zyskują wśród nastolatków ogromną popularność. Facebook, potem Twitter, Tumblr, Instagram, Snapchat i wiele innych platform. Na tym pokoleniu komercyjne międzynarodowe korporacje przeprowadzają gigantyczny eksperyment społeczny. Na innych pokoleniach oczywiście także, ale to przechodzące z wieku dziecięcego w młodzieńczy jest na ów eksperyment najbardziej podatne. Wszystkim twórcom platform najbardziej zależy na zatrzymaniu się gałek ocznych, inaczej na uwięzieniu użytkownika na swojej platformie. Służyć ma temu przede wszystkim system polubień. Użytkownik będzie wciąż ich oczekiwać i tym samym trwać przy ekranie swego iPhone'a. Dzieci wyrastające w sieci, zauważają autorzy, są mniej szczęśliwe i mniej przygotowane do życia. Media, jak określają antyspołecznościowe, opóźniają ich rozwój. Zabierają czas, który poprzednie pokolenia przeznaczały na sport, grupowe zabawy, ćwiczenia fizyczne, chodzenie na nabożeństwa, czytanie książek czy innych tekstów drukowanych. Na marginesie dodam, druki bardziej rozwijają w porównaniu z mediami elektronicznymi. To zostało dowiedzione. I wreszcie na spotykanie się z ludźmi w świecie rzeczywistym, jak mówią face to face, czyli twarzą w twarz. Kiedy pokolenie iGen poszło na studia, studenckie kliniki psychologiczne zatłoczyły się. Badania przeprowadzono na 139 amerykańskich uniwersytetach. We wszystkich odnotowano wzrost stanów depresyjnych i lękowych studentów, zwłaszcza u dziewcząt. Jedna na siedem studentek w USA twierdzi, że cierpi na zaburzenia psychiczne. W poprzednim pokoleniu jedna na 18. Tego typu zaburzenia są teraz najczęstszym problemem zdrowotnym. Dlaczego? Zwłaszcza u dziewcząt. Ponieważ platformy wciągają do wzajemnego porównywania się w nieskończoność, kto jak wygląda, jakie sukcesy osiąga, kto z kim się umówił, kto jak się bawi, kto z kim spędza wakacje. Ci, którzy nie dorównują najaktywniejszym, najbardziej atrakcyjnym, czują się jak wyrzuceni z pociągu, do którego nigdy już nie będą mieli szansy wskoczyć. Rodzi to, zwłaszcza u dziewcząt, mieszankę zazdrości, poczucia wykluczenia, czasem nienawiść, potem depresję i lęk. Młodzi stają się więźniami swoich uczuć i emocji, dziś nakręcanych. Do ich stałego studzenia uczuć i emocji zachęca nieustannie cerkiew. Kapitalizm natomiast ciągle je podgrzewa. Pisałam zresztą o tym w swojej książce Słowo w niewoli w rozdziale Emocje i kapitalizm. Korporacje widzą interes w rozkręcaniu emocji, bo one produkują konsumenta platform społecznościowych, towarów, usług, pacjentów, gabinetów psychoterapii. Greg Lukianow i Jonathan Haidt rosnące wskaźniki chorób psychicznych wśród dzieci i młodzieży widzą w znacznej mierze w korzystaniu z platform społecznościowych. Powołują się na badania organizacji non-profit Common Sense Media. Wynika z nich, że amerykański nastolatek spędza średnio około 9 godzin dziennie przed ekranem iPhone'a czy telewizora, a dziecko w wieku 8-12 lat około 6. Aplikacje, z których korzysta, są wyjątkowo kuszące i uzależniające. Dlatego dzieci i młodzież nie wysypiają się, żyją w nierzeczywistym świecie, opuszczają się w nauce, wchodzą w konflikt z rodzicami i stwarzają sobie dobry grunt pod rozwój depresji. Teraz o bezpieczeństwie. Nigdy rodzice nie dbali tak o bezpieczeństwo swoich dzieci jak w pokoleniu iGen, twierdzą autorzy. Dbanie to nazywają nadopiekuńczością. Zachowują się tak, jakby nie widzieli żadnych zalet samodzielności, radości samodzielnego rozwiązywania problemów, wytrwałości, niezależności, wspólnej zabawy dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu, poza kontrolą rodziców. Rodzice jakby ciągle przypominali swoim pociechom. Jedzenie, zajęcia, słowa, ludzie, to wszystko może was skrzywdzić. Jeśli coś nie jest w 100% bezpieczne, to jest niebezpieczne. Uczą w ten sposób, że świat jest pełen niebezpieczeństw. Że zło czai się w ciemnościach, na ulicach, w parkach, w toaletach, a życie to wojna między ludźmi, dobrymi i złymi. Proszę sobie wyobrazić, że w stanie Ohio zaleca się, by dzieci do 16 roku życia nie przebywały poza domem bez nadzoru rodziców. Bo jeśli rodzice nie będą przestrzegać tego, mogą trafić za kratki. Presja środowiska. Czuwaj nad dzieckiem. Bo jeśli nie czuwasz, jesteś złym rodzicem. Tytuł Najgorszej mamy na świecie otrzymała Lene Ore z Kenazy, pisarka i dziennikarka, matka dwojga dzieci. Pozwoliła swemu 8-latkowi, wyposażając go w mapę i pieniądze, by sam pojechał nowojorskim metrem. Bardzo o to prosił. Syn wrócił szczęśliwy, ale matce nadano ów tytuł. Taki sam, dodam, mogłabym otrzymać sama, kiedy swemu synowi, też 8-latkowi, pozwoliłam samodzielnie jechać autobusem do miasta. Bardzo prosił o tą samodzielność. Po 8 klasie powiedział do mnie: mamo, pojadę na obóz syndesmosu. Gdzie? Nawałam, odpowiedział. Nawałałam? Zdrętwiałam. Za Petersburg? W czasach szalonej pierestrojki? Na wyspę położoną na dalekim jeziorze? Sam? To była moja reakcja. A syn, nieustępliwy, pojechał. Ale cóż miałam robić? Obdzwoniłam wszystkich znajomych rodziców, którzy mieli synów w podobnym wieku, bo to był obóz chłopieńcy, roboczym, i udało mi się zorganizować w sumie 4-osobową grupę. Chłopcy pojechali. Byli szczęśliwi. Gdy mój syn po roku poinformował, że jedzie na światowe targi do Hanoweru jako steward, wydawało mi się to już niewinną wyprawą. i tak dalej oswajał mnie z innymi krajami, nawet z Ameryką Południową, zawsze w jakiejś roli. Więc z punktu widzenia amerykańskiego, współczesnego wychowania jestem absolutnie szaloną matką. W zasadzie życie potwierdziło, że dobrze robiłam. Ale wcale nie byłam taka oryginalna, bo w moim pokoleniu było mnóstwo najgorszych matek, w cudzysłowie. W pokoleniu moich rodziców jeszcze więcej. Ich dzieci po skończeniu 7, potem 8 klasy szły do miasta, do szkół, internatów, na studia, do pracy, bez nadzoru, bez telefonu, bez samochodu, łączność z rodzicami utrzymując, często raz na miesiąc, korzystając z autobusów bez miary zatłoczonych. Zresztą były pewne internaty, które wypuszczały dzieci tylko raz w miesiącu. Wracam do książki. Autorzy mówią o sejfityzmie, czyli o kulturze nadopiekuńczości. Ta kultura wszystko mierzy kategoria bezpieczeństwa i zagrożenia. Najmłodsi i młodzież oczywiście mają być bezpieczne. Przykład? Dyrektorka jednej z londyńskich szkół wprowadza zakaz dotykania przez dzieci śniegu. Bo jeśli ktoś ulepi z niego śniegową kulę, a w niej znajdzie się trochę żwiru lub kamyczek i trafi tym w oko innego dziecka, taki jest argument. Kultura sejfityzmu podpowiada, jeśli możesz uchronić jedno dziecko, to pozbaw swobodnej zabawy wszystkie. Jeśli jedno dziecko w przedszkolu z powodu alergii na orzeszki nie może ich jeść, to zabroń ich jedzenia wszystkim. W ten sposób uczy się dzieci kruchości. Bo jak takie będą same włóczyć się po osiedlu, grać w swoje zabawy, kłócić się z rówieśnikami? Znajdzie się życzliwy, który doniesie do odpowiednich służb i powie, że rodzice są najgorsi i będą ukarani. Ale to jeszcze fizyczne bezpieczeństwo w jaki sposób możemy zrozumieć. Ale do tego doszło bezpieczeństwo emocjonalne, a to jest już bardzo groźne. Autorzy posiłkują się badaniami socjologicznymi i psychologicznymi i piszą o obsesji na punkcie bezpieczeństwa, w tym emocjonalnego. Studentów nie można zdenerwować. Nad ich stanem emocjonalnym czuwa coraz więcej nie tylko psychologów i psychiatrów, ale i pracowników administracyjnych, który zatrudnia się coraz więcej kosztem nauczycieli i w ogóle uczonych. Pojęcie bezpieczeństwa rozszerzono na ową sferę emocjonalną jako bezpieczeństwo przed ideami. Jeśli student uzna, że dana idea jest dla niego niebezpieczna, może spowodować, że uczelnia odwoła wykład osoby, która tę ideę szerzy. I tak od 2000 roku do połowy następnej dekady studenci zabiegali o odwołanie 379 wykładów zaproszonych gości. W moich czasach to byłoby zupełnie niemożliwe w całej Polsce, żeby chociaż jeden wykład z powodu idei tak zwanej był odwołany. A przecież wtedy walczono w jakiś sposób z komunizmem, a nikogo nie odwoływano. Połowę zaproszonych gości odwołano skutecznie. A jeżeli nawet i odbywały się wykłady, to trzecią ich część studenci zakłócali, bo nie chcieli słuchać obraźliwych idei. Przykłady? Uniwersytet Kalifornijski, 2 marca 2017. Z wykładem zaproszono konserwatywną politolog Charles Murray. Studenci w ciągu czasu trwania jej wykładu walili w ściany budynku, w którym występowała. Uruchamiali alarmy przeciwpożarowe. Po wykładzie natychmiast otoczyli prelegentkę. Jeden student ją popchnął, drugi chwycił za włosy z taką siłą, że ta dostała wstrząśnienia mózgu i uszkodzenia kręgosłupa. Kiedy próbowała opuścić kampus, kołysali jej samochodem, wskakiwali na jego maskę, ktoś rzucił pod koła znak drogowy. Prelegentkę nazwali białą supremacjonistką. Wylądowała w szpitalu. Przez pół roku leczyła się. Inny college, Seth Evergreen, jest w czołówce najbardziej liberalnych uczelni w kraju. Walczy o sprawiedliwość społeczną, różnorodność i ochronę przyrody. Przynajmniej tak zapowiada. W 2017 doszło do drobnego, zdawałoby się, incydentu, który doprowadził do chaosu. Organizowano Dzień Nieobecności, inaczej wagarów. Czy wezmą w nich udział biali? Studenci uzbrojeni w kije bejsbolowe i paralizatory szukali po kampusie białych supremacjonalistów. Dokonywali aktów wandalizmu. A rektor od czego, można zapytać? A drugie pytanie, jak go potraktowali studenci? Kraj obiegły nagrania wideo, więc tutaj nic nie ma zmyślonego. Zamknij mordę, opuść ręce, bo to mnie właśnie w tobie denerwuje, że tak ciągle machasz rękami, krzyczała pewna studentka do rektora. Przerzeźniali przy tym jego. Moje ręce są opuszczone, na to pokornie rektor. Rektor prosi, muszę siku. Wytrzymaj, wołała organizatorka protestu. Studenci skandowali. Rasistowscy wykładowcy muszą odejść. W tym przypadku biali. Jaki był finał? Rektor oświadczył, że jest wdzięczny za pasję i odwagę protestujących. Poszedł na liczne ustępstwa, zatrudnił jednego z protestujących, odeszli profesorowie, którym sprzeciwiali się studenci. Studentka o imieniu Olivia, której rodzice w jej dzieciństwie przenieśli się z Meksyku do Kalifornii napisała maila do dziekan Claremont McKenna College, Mary Spellman, że czuje się zmarginalizowana. Dziekan w swoim e-mailu uprzejmie zaprosiła dziewczynę na rozmowę, dodając jeszcze, że chce jak najlepiej służyć osobom, w cudzysłowie w typie, jak ona. To niefortunne określenie w typie rozpętało burzę. Dwoje studentów podjęło strajk głodowy, oczekując, że spowoduje on odejście ze stanowiska pani dziekan. Jej przeprosin studenci nie przyjęli. Władze uczelni nie stanęły po stronie Mary Spellman. Wykończona konfliktem, dziekan sama odeszła. Na renomowanym Uniwersytecie Yale studenci oburzyli się na maila Eriki Christakis. Wykładowczyni wyraziła wątpliwości, czy władze uczelni powinni udzielać studentom wskazówek co do kostiumów na Halloween. Sami ustalcie, radziła. To oburzyło studentów, jako że miało to być rzekome popieranie przebierania się w kostiumy mogące uchodzić za obraźliwe na tle rasowym. Przed domem Eriki zebrało się 150 studentów. Wyszedł jej mąż, Nikolas, też wykładowca Yale. Usłyszał, że tak jak i jego żona jest agresywnym rasistą. Odziera ludzi z ich człowieczeństwa. Daje przyzwolenie na przemoc. Posypały się w jego stronę wyzwiska. Jesteś odrażający, wykrzyczała jedna ze studentek. Rektor opowiedział się po stronie studentów. Nikolas odszedł za nim Erika. Sytuacja, zdaniem autorów, przypomina średniowieczne polowanie na czarownicę. I ja tu w pełni się zgadzam. Europa od XV do XVII wieku przeżyła tak zwane polowanie na czarownicę. Wtedy dziesiątki, a może i setki tysięcy niewinnych ludzi skazano na śmierć. W mechanizmie polowania autorzy książki wskazują na cztery główne cechy zjawiska. Pierwsze, wszystko zaczyna się nagle. Ktoś jest oskarżony o zbrodnię popełnioną przeciwko całym kolektywowi. Drugie. Oskarżenia są zazwyczaj trywialne lub sfabrykowane. Kolejne. Ci, którzy widzą, że oskarżeni są niewinni, milczą lub przyłączają się do polujących. Te wszystkie cechy widzą autorzy podczas wybuchów niepokojów i chaosu na amerykańskich uniwersytetach. Zadziwiające jest przede wszystkim stawanie po stronie zbuntowanych, co widać po zachowaniu rektorów, włącznie z tymi, których bunt najbardziej dotknął i znieważył. Dlaczego tak się dzieje? Ważne pytanie. A odpowiedź dotyczy nie tylko amerykańskich uniwersytetów, ale także brytyjskich czy kanadyjskich. A ja bym dodała, że wszystkich polityków, no może za dużo powiedziałam, ale wielu polityków współczesnego świata. Autorzy wskazują na politykę wspólnego wroga, próbując tłumaczyć to zjawisko. piszą, że w Ameryce przez całe powojenne dziesięciolecia na wspólnego wroga, czerwoną zarazę, oś zła, imperium zła, kreowano Związek Radziecki. To jednoczyło wiele grup, mobilizowało je do walki przeciwko wspólnemu wrogowi. Kreowało jedność plemienną i kazało zapomnieć o problemach wewnętrznych państwa. Kiedy Związek Radziecki się rozsypał i zabrakło tak mocnego wroga, nastąpiła radykalizacja polityki wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych i poszukiwanie innego wroga, ale wewnątrz państwa. Programy partii politycznych stały się coraz bardziej wyraziste i oddalały się od siebie. A przedstawiciele każdej z partii zaczęli siebie nawzajem traktować z niechęcią, czasem z nienawiścią i zwalczać się nawzajem. Moje pytanie, czy to nie przypomina polskiej sceny politycznej, kiedy jedynie słuszna narracja zastępuje debatę, uproszczenie analizy, kiedy politycy szukają owego wyrazistego wroga, ale wtedy społeczeństwo staje się narzędziem manipulacji. To, co zaczęło się dziać w kampusach, stało się odbiciem polityki, a stoi za tym brak prawdziwej debaty, usiłowanie zakrzyczenia strony przeciwnej, narzucenie jedynej słusznej prawdy i sztucznej jednomyślności. Myślę, że wychowanie w USA przez dziesięciolecia narodu politycznego na bazie jednoczenia go wokół ochrony przed zewnętrznym wspólnym wrogiem, zamiast budowania polityki tożsamości powszechnego człowieczeństwa, musiało zaowocować tym, co dzieje się dziś w amerykańskich kampusach czy w polityce. Czyli dalszym szukaniem wroga już u siebie, by zachować ową jedność plemienną. Następuje gwałtowne zmniejszenie się różnorodności punktów widzenia, myśli politycznej. W tej sytuacji radykalizuje się zarówno skrajna prawica, jak i skrajna lewica. Każdy czyn, każde słowo może być wtedy przyjęte jako iskra zapalna. Wielu trzyma się w tej sytuacji prostej zasady. Trzyma język za zębami. Inni bowiem twoje słowa mogą uznać za przemoc, co widzimy na amerykańskich uniwersytetach. Wystarczy, że ktoś ma inny pogląd, a ten denerwuje kogoś, czyli narusza jego bezpieczeństwo emocjonalne, uznane za świętą zasadę demokracji. Słowa podane w emocjonalnym sensie zaczęto dzielić na bezpieczne i niebezpieczne, zamiast na kłamliwe i prawdziwe. Tymczasem uniwersytety od średniowiecza mają szukać prawdy, a nie komfortu emocjonalnego studentów i pracowników. Bólem amerykańskich uniwersytetów jest pokazywanie niemal wyłącznie tylko lewej strony prawdy. Mówię to w cudzysłowie, lewa strona prawdy. One gwałtownie lewicyzują się. Na początku lat 90. XX wieku stosunek lewicy do prawicy wynosił 2:1 na korzyść lewicy, ale już w końcu tamtej dekady 5:1. A ten brak równowagi jest szczególnie widoczny w naukach psychologicznych. W 2016 proporcja była 17:1, czyli absolutnie dominowały lewicowe poglądy. To znaczy, 1 na 17 psychologów bronił tradycyjnych, konserwatywnych wartości, takich jak wiara, rodzina, szacunek do autorytetów, odrzucenie aborcji, sprzeciw wobec ideologii LGBT. Nie dziwmy się, że młodzież wychowana w takim środowisku, każde słowo nawołujące do zachowania starego porządku, zgodnego z chrześcijańską czy nawet burżuazyjną tradycją, będzie traktowała jak opresję i przemoc. Będzie więc zagłuszane i odrzucane. Na uniwersytetach nie może więc być tak zwanych prowokujących treści. A jeśli się pojawią, to dla wrażliwych studentów są pokoje do wyciszenia. Z napojami, plasteliną, kredkami, kolorowankami, filmikami, kreskówkami, bańkami mydlanymi. Powiecie, infantylizm naszych czasów. Słusznie. Duchowni na uniwersytecie? Nie. Przecież wnieśliby prowokujące treści. Mówienie o grzechu? Nie. O nim wolno nie mówić. Naruszy dobrostan studenta. Ale student za ów sztuczny dobrostan płaci ogromną cenę. Depresji, lęków, samobójstw. Nas w Polsce to nie dotyczy? Dotyczy. I to bardzo. Bo my jesteśmy kalką Zachodu. Tak wybraliśmy. Dziękuję bardzo za uwagę. Inspiracją do tych rozważań stała się książka Grega Lukianowa i Jonathana Haidta. Rozpieszczony umysł, jak dobre intencje i złe idee skazują pokolenie na porażkę. Wydaną niedawno w języku polskim. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.